Radio Kraków Kultura.
No to proszę Państwa, my się teraz już będziemy zagadywać. Ja szczęśliwie nie jestem sama. Są ze mną trzy wspaniałe gościnie. Agata Kamykowska, Katarzyna Żeglicka, Basia Pasternak. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Tak was gromadnie przedstawiam, bo myślę, że co kto reprezentuje i dlaczego się tutaj znajduje, wyjdzie nam w trakcie rozmowy. No i proszę państwa, Fundacja Crash on Trash znowu nas zaprasza na wydarzenie. No i tak patrzę w twoim kierunku, bo myślę, że jeżeli to jest pewna ciągłość tego, o czym już rozmawiałyśmy i czemu patronujemy, to ja cię poproszę o drobną przypominajkę, dlaczego tu jesteśmy dzisiaj.
Tak, przed nami kolejne wydarzenie z cyklu Wcielenia. Jest już trzecia edycja tego przeglądu. Wcielenia są przeglądem projektów stypendialnych laureatów Stypendium Twórczego Miasta Krakowa, a także dzieł, które oni później tworzą. Tak? Mm-hmm. Akurat to wydarzenie, które odbędzie się 6 września w Strefie Nowej, to spektakl Dzikorosła Kasi Żeglickiej. Jest wyjątkowy, przynajmniej dla mnie, również ze strony organizacyjnej, ze względu na jego podwyższoną dostępność.
No taką max bym powiedziała
tak,
nawet.
Tak. I łapię się na tym, że robimy to dopiero przy tym wydarzeniu, które jest już kolejne z cyklu, a wcześniej tej dostępności jakby nawet o niej nie miałyśmy wiedzy, ani środków. I dlatego jest to wyjątkowe, ponieważ dużo się uczymy i uważam, że jest to bardzo ważne i nie powinno być dodatkiem, a powinno być standardem.
O, bardzo ładnie powiedziane. No to teraz przepraszam, że tak cię zostawię na koniec. Będziesz naszą wisienką dzisiaj. To jak to jest z tą dostępnością, że ona się pojawia, robi sporo zamieszania, a nie jest standardem? Bo ja wiem, że to też jest temat, który poruszamy na antenie Radia Kraków Kultura, ale co to znaczy, że jest bardzo dostępny? Co to znaczy, że ten spektakl jest dostępny? O czym w ogóle mówimy?
Więc ja mogę powiedzieć, że miałam wielką przyjemność, wielki przywilej pracy z Kasią nad tym spektaklem. Wspierania jej jakby w takim momencie, w którym to stypendium tworzyło się. I od początku myślałyśmy o tym, że ten spektakl powinien być z audiodeskrypcją, czym ja się zajmuję też, chciałabym powiedzieć na co dzień, ale bardziej tak właśnie przy okazji.
To powiedz proszę, co to jest audiodeskrypcja? Jakby rozszczelniajmy i opowiadajmy o wszystkim, o czym możemy.
Tak, jak najbardziej z przyjemnością. To też bardzo lubię robić. Audiodeskrypcja to taki sposób opowiadania o tym, czego na co patrzymy, a czego osoby z niepełnosprawnością wzroku nie widzą. Więc opowiadamy im tak, żeby mogły sobie wyobrazić. Ja zajmuję się opowiadaniem o sztuce, o sztukach wizualnych, ale też właśnie najbardziej lubię pracować teatralnie, bo jestem pedagogą teatru, a najbardziej lubię pracować z Kasią Żeglicką, bo to jest już kolejny spektakl, przy którym
lubię
pracujemy.
Te wyznania w radiu.
Ja
Kasiu, czy chcesz odpowiedzieć coś w tym momencie?
Tak. Chciałam powiedzieć, że też bardzo lubię pracować z Basią i już widzę, że lubię pracować też z Agatą i z fundacją Trash on
Crash on Trash.
Crash on Trash. I właśnie bardzo, bardzo dziękuję też za zaproszenie, ponieważ to jest takie właśnie rozbijanie tej ekskluzywności, że spektakle są albo niedostępne dla osób o różnych potrzebach, albo są dostępne tylko dla tych osób, bo na przykład tylko przychodzą osoby z warsztatów terapii zajęciowej, czyli z takich miejsc, gdzie osoby z niepełnosprawnością spędzają czas, oczywiście niektóre, więc dla mnie ta dostępność, z racji tego, że jestem osobą też z niepełnosprawnością i też z przewlekłymi chorobami, więc dostępność traktuję jako element tego procesu, kiedy pracuję nad spektaklem. Mhm. Więc nie wyobrażam sobie, że jakby nie mogłoby być audiodeskrypcji i na przykład tłumaczenia na język migowy, chociaż tak jak rozmawiałyśmy przy herbacie z Agatą, bardzo często jest tak, że w tych projektach, które się jakby stara się, żeby dostać na przykład stypendium albo pieniądze na pokaz, jakby bardzo często nie ma na to już pieniędzy i jakby na tej dostępności się jakby obcina fundusze, no nie? Bo jednak to są bardzo jakby takie też duże koszty, a wydaje mi się też, że z instytucji państwowych powinny iść pieniądze na to po prostu tak w taki naturalny sposób.
To jest też bardzo ciekawe, co mówisz, bo to też jest rzecz, o której rozmawiamy, że z jednej strony decydenci oczekują tego, żeby pięknie opisać, prawda, grupy docelowe, opowiedzieć o dostępności, o tym, jak szeroko idziemy, no a później okazuje się, że albo promocja, albo dostępność właśnie, tak jak powiedziałaś, to są elementy zbędne. Czyli w zasadzie nie komunikujmy, nie bądźmy dostępni, ale róbmy, bo nazywa się, że zrobimy. Macie takie wrażenie też, jako osoby organizujące?
To są bardzo często rzeczy, które się zostawia na końcu. Na przykład nie powstaje wystawa i ona jest tworzona przez kuratorów, przez artystów, wiadomo. A edukacja i dostępność to jest coś, co potem jakby przychodzi, ale co robi największą robotę. Bo w momencie, w którym artyści zrobią wystrzeloną w kosmos wystawę, która może być zachwycająca i piękna i bardzo ważna, ale nie wszyscy mają ten sam próg wejścia w momencie kontaktu ze sztuką. I jeśli edukacja i dostępność nie zrobią tej swojej roboty, jeśli ktoś im na to nie pozwoli, bardzo często to są osoby, ja zajmuję się edukacją, ale też jestem liderką dostępności tutaj w Krakowie. Znam bardzo dużo wspaniałych osób, które się dostępnością zajmują i wiem, że bardzo często te osoby robią to po godzinach, robią to właśnie
to
własnym sumptem, wycinają tyflografiki i uczą się jak najwięcej po to, żeby
własnym sumptem działać.
Tak, dlatego, że widzą taką potrzebę, zwłaszcza w momencie, w którym ktoś już złapie tego bakcyla, a potem zobaczy, jakby zacznie spotykać się z ludźmi i widzieć, jak oni reagują na kulturę. Ja właśnie uwielbiam pracować z osobami z niepełnosprawnością wzroku, bo oni mnie też bardzo dużo uczą tego, jak świat działa, jak o nim mówić też. I to jest bardzo ciekawa wymiana. Właśnie rozmawiać o sztuce, rozmawiać o teatrze, rozmawiać o tańcu z osobami, które postrzegają go innymi zmysłami i mam poczucie, że to jest bardzo rozwijające dla wszystkich stron. Chciałabym, żeby to nie było coś, co zostaje na koniec, tylko co było wcześniej, co jest od początku jakby projektowane w trakcie. I właśnie z Kasią miałam też przyjemność pracować przy takich projektach, w których właśnie ta audiodeskrypcja nie jest gdzieś na końcu, tylko powstaje w trakcie i powstaje też w kontakcie z artystami. Tak jak na przykład kiedy z Antkiem Kuriatą pracowaliście nad spektaklem w Poznaniu i to był pierwszy taki przykład, w którym mogłam pracować nad audiodeskrypcją z artystami, z artystkami i rozmawiać z nimi, jak słyszycie to, czy faktycznie to, o czym ja tu próbuję opowiedzieć, jest tym, co wy chcecie też pokazać. Więc to jest super rozwijające, ale też ja myślę, że warto przede wszystkim powiedzieć, że na spektakl Dzikorosła koniecznie trzeba przyjść, dlatego że on jest po prostu mega ciekawy. I to, co Kasia robi choreograficznie i to, że jeździ teraz w różnych miejscach, ostatnio miała warsztaty w Zachęcie choreograficzne, jakby robi cały czas jakieś super ciekawe projekty. I dlatego też cieszę się, że mogłyśmy się dzisiaj spotkać, bo przez to, że ona jest ciągle w rozjazdach i jeździ w jakieś tournée europejskie, opowiadać też o swojej praktyce tanecznej.
To się tak nie śmiej.
Nie, bo się zaraz na spytki weźmiemy.
A wiesz, jakie będzie pytanie teraz, które usłyszysz? Super ciekawy spektakl, świetny spektakl. Dobra, miałam tego nie mówić, ale powiem, bo to jest spektakl, na który ja strasznie czekam, więc ja mam nadzieję, że my się tłumnie wszyscy spotkamy w sobotę. Kiedy słyszysz super ciekawy spektakl, to co ty sobie myślisz jako twórczyni? Zrobiłam dobrą robotę? Tak,
w sensie
faktycznie
o moim,
tak jest.
O
tak,
moim
o twoim.
Mnie to zawstydza, bo ja wbrew pozorom, mimo że występuję na scenie, no to jestem bardzo nieśmiałą osobą. Myślę, że to też jest spowodowane tym, jak jesteśmy wychowywane jako dziewczynki, nie? Żeby właśnie, żeby się nie doceniać. Natomiast ten spektakl jest dla mnie bardzo ważny i też myślę, że jest ciekawy. No jakby to jest moja taka solowa, pierwsza poważna praca i powstała z tego, że ja zaczęłam zbierać opakowania po lekach, które zażyłam. Nawet nie wiedziałam jeszcze, do czego to wykorzystam, ale zbierałam sobie i pomyślałam, może rzeźba powstanie, może coś. Jeszcze rzeźby nie robiłam, więc może rzeźbę zrobię. Natomiast okazało się, zaczęłam przeliczać, ile tych tabletek zażyłam w przeciągu 50 lat. I gdzieś tak około wyszło to 140 tysięcy. I jakby zaczęłam też liczyć te bletki, bo na to też tak jakoś profesjonalnie to nie nazywa się listki, ja na to mówię listki, ale te opakowania, no nie, te bletki. No i zaczęłam te opakowania liczyć i nagle się okazało, że jakby ten spektakl, zrobię spektakl o mnie, ale tak naprawdę rozszerzę to, że będzie to historia osób, które zażywają lekarstwa, są przewlekle chorzy, ale są też niezauważalne i nie są wpisane w taką zdrową normę. No nie? Mm-hmm. I jakby mimo, że zażywają te leki, ich już nie będzie. Tam jest taki taki tekst, który napisałam, że mnie już nie będzie, ale zostaną po mnie tabletki. I to też jest jakby dla mnie z jednej strony takie leczące, takie ważne, ale z drugiej strony jak bardzo wpływa na środowisko, jak zaśmieca to środowisko, więc dla mnie też ten element ekologii, ochrony środowiska jest jakby tutaj taki znaczący, bo z jednej strony jakby ważne jest to, że żeby jakoś dbać o to zdrowie, ale też być odpowiedzialną, skoro tu już jestem i jakby dbam o siebie, inni dbają o mnie, żeby też jakby zadbać o to, co wokół mnie. Ale też jakby zdarzało się, że słyszałam od lekarzy, że miałam być roślinką. I jakby co to znaczy, nie? Że dla człowieka to, że się jest roślinką, to jest bardzo takie... Może powiedzieć takie upodlające, no nie? Takie, że odczłowieczające, ale tak naprawdę bycie rośliną dla nas, no nie? Że jakby patrzysz na roślinę, aha, jest roślina, czyli coś pięknego, nie? I tak sobie pomyślałam, że dzikorosła to jest jak taki chwast, ludzki chwast, że jakby jest coś, co jest jakby... Nie wpisuje się w to takie ludzkie, piękne, normalne, zdrowe ciało i szuka sobie różnych miejsc, żeby odnaleźć się w tym świecie. Tak jak roślina, no nie? Że jakby wyrywasz chwasty, ale ono i tak gdzieś ci odrasta.
Ja w ogóle uważam, że natura zawsze znajdzie sposób na to, żeby trwać w przestrzeniach absolutnie zaskakujących i może onieśmielających, powiedziałabym, w antropocenie tych, którzy chcieliby inaczej. Tak sobie myślę. Ale słuchając Kasi, mam wrażenie, że doskonale już wiem, dlaczego we wcieleniach pojawił się ten spektakl. No bo ona trochę opowiada o tym, o czym my rozmawiamy praktycznie za każdym razem. Kasia opowiadała teraz o tym, co wam jest chyba bardzo, bardzo bliskie.
Tak,
fundacji.
To jest bardzo, bardzo silna przestrzeń naszego porozumienia. Ta ekologia i dbałość o środowisko i dbałość o te śmieci właśnie, które produkujemy, tak? W twoim przypadku są to bletki. Ja tutaj widzę po prostu szereg pomysłów na kolejne projekty, jak mówisz o rzeźbach upcyclingowych. Mamy sporo rzeczy, których możemy się dostarczyć, Kasiu.
Jeżeli to są opakowania po lekach, to ja bardzo chętnie.
Ja zbieram od dawna, przyznam się, też nie wiem po co, ale może razem wymyślimy opakowania po soczewkach.
Powiem, no proszę.
Soczewki. Ja akurat muszę jednodniowe, bo tak mam akurat takie oczy, że innych nie znoszą. I to jest właśnie też tego typu przemyślenie, nie?
No to nie wiem, czy państwo zauważyli, ale w Radiu Kraków Kultura rodzą się nowe pomysły, nowe koncepcje. Proszę państwa, Agata Kamykowska, Katarzyna Żeglicka, Barbara Pasternak w studiu Radia Kraków Kultura. I zaczniemy od Basi, która, bo powiedzieliśmy już, że Basia przygotowała i będzie zresztą na żywo odpowiedzialna za audiodeskrypcję podczas spektaklu Kasi Dzikorosła. Przypomnę, 6 września o godzinie 19:00. Strefa Nowa przy ulicy Kopernika 19. To tak tytułem przypomnienia, ale oczywiście wszystkie informacje znajdziecie państwo w sieci. Natomiast Basia obiecała, mówi, że może przeczytać nam chociaż fragment tego, jak będzie brzmiała ta audiodeskrypcja.
Ja myślę, że przeczytam audio wstęp, czyli coś, co czytam tuż przed samym rozpoczęciem spektaklu. Najpierw się witam, więc może też zrobię ten
test. Przywitaj
taki,
się.
Zrobimy taki, taki właśnie zapowiedź. Dobry wieczór Państwu, nazywam się Basia Pasterak. Będę dzisiaj dla Państwa audiodeskrybować spektakl Dzikorosła. Scena ma kształt prostokąta, wyznaczonego gładką powierzchnią czarnej podłogi baletowej, o wymiarach 10 na 8 metrów. Prostokąt znajduje się na tym samym poziomie, co widownia. Krzesła dla widowni ustawione są wzdłuż trzech krawędzi sceny. Na scenie wyświetlane są napisy. Na czarnej podłodze baletowej leżą rozrzucone opakowania po tabletkach, tak zwane listki. Kilkaset małych, błyszczących kawałków plastiku w srebrzystym kolorze, z których wyciśnięto już leki. Z prawej strony sceny, w głębi pod ścianą, siedzi kobieta o ciemnych włosach, Joanna. Przed nią stoi laptop, mikrofon, lampka. Kawałek dalej na prostokącie podłogi baletowej leży kilka srebrnych prostokątów o wymiarach 1 na 2 metry. Są zrobione ze srebrnej pianki, ale krawędzie mają oklejone srebrnymi listkami po lekach. Z tyłu sceny pada wąski okrąg światła. Ukazuje drobną postać leżącą z podwiniętymi nogami, skuloną, obróconą plecami do najdłuższego brzegu sceny. To dzikorosła. Osoba o kobiecym ciele jest niska i drobna, ma 140 cm wzrostu. Ma jasne, krótkie włosy, gładko ścięte po bokach i z rozczochranymi, dłuższymi włosami na czubku. Ubrana jest w obcisłą bluzkę z długim rękawem, z jasnej, półprzezroczystej koronki i cieliste getry. Bluzka ma drobne przeszycia, zrobione czarną nitką. Oddycha miarowo, jakby spała.
Ja wizualizuję, więc się tak wyciszyłam.
Piękne.
Bo momentalnie się otwierają obrazy, prawda? Kasia, też tak masz? Że, to znaczy, wiesz, no, ty jesteś w innej sytuacji, bo dokładnie znasz tę przestrzeń i to, co się dzieje, ale chyba nie jesteśmy się w stanie uwolnić, prawda? Od tego, że od razu nam się otwiera jakiś obraz.
Ja pomyślałam też, Basia, że teraz w takim razie można by było spektakle taneczne robić w radiu. Że to jest jednak możliwe.
Jest to jakaś, słuchajcie,
forma. To otwiera wyobraźnię, ale no tak, że tutaj właśnie mówiłyśmy poza anteną, że ja jak przed kolejnym pokazem Dzikorosłej zawsze czytam audiodeskrypcję Basi, bo dla mnie to też jest jakby powrót do Dzikorosłej i jakiś taki element scenariusza. Mhm. Bo tak jak Basia mówiła, my od samego początku pracy nad jakąś nową moją nową moją rzeczą, jednak zależy mi, żeby nad tą audiodeskrypcją od razu pracować. Ale też właśnie Basia tutaj wspomniała o Asi. Joanna Piwowar-Antusiewicz, moja dobra przyjaciółka artystyczna, siostra artystyczna, była odpowiedzialna przy tym spektaklu za dźwięk i ona ten dźwięk też robiła w trakcie cały czas ze mną przy pracy nad Dzikorosłą. Ona zrobiła cały dźwięk, biorąc te listki. Jakby część oczywiście robiła też swoim głosem, komponując różną, nie wiem, muzykę, jak nazwać, muzykę, ale większość jakby oparta jest na tym, że ona na żywo robi dźwięk, komponuje dźwięk z bletek i też podąża za moim ruchem. Czyli jeżeli ja na przykład robię taki kanciasty ruch, kiedy sobie wkładam te listki pod ubranie, Joanna po prostu jakby bletkami daje taką możliwość doświadczenia tego, że ten lek jakby jest wkładany do ciała, że jest jakby do organizmu wkładany i wydaje mi się, że to też osobom niewidomym jakby dopowiada to, co mówi Basia, nie? Że jakby teraz Dzikorosła wkłada sobie opakowanie po lekach, nie wiem, za rękaw, nie? I jakby i tutaj jest ten dźwięk Joanny, także wydaje mi się, że żeby Dzikorosła nie powstała bez udźwiękowienia Joanny Piwowar-Antusiewicz, bez której sobie w swojej współpracy swojej pracy nie wyobrażam, ponieważ teraz będziemy robić kolejny też spektakl, no i bez pracy z Basią, bo dla mnie też jest ważne, jakby ja traktuję dostępność jak element procesu twórczego. Czyli jak ja sobie wymyślam spektakl, to też jako artystka z niepełnosprawnością myślę też, że ten spektakl ma być też dla mnie dostępny, nie? Bo bardzo często myśli się o dostępności wobec odbiorców, odbiorczyń, ale zapomina się o dostępności względem artystów, artystek. Czyli jak ja pracuję, no to pracuję z Basią, pracuję z tłumaczem, tłumaczką języka migowego, ale też pracuję z obsługą techniczną. Spotykam się z chłopakami od świateł na przykład i mówię, chłopaki, nie mogę używać czerwonego światła, stroboskopów, tego i tego, i oni proponują co w zamian. Mm-hmm. Czyli jakby, albo na przykład pomagają mi organizatorzy, organizatorki, tak było w Krykotece, obejść scenę, zapoznać się ze sceną, jakby zapoznać się z garderobą, czyli jakby tak jak się pracuje też z osobami z niepełnosprawnością wzroku. Musisz poznać przestrzeń, żeby móc w niej pracować, nie? Mm-hmm. Więc to jest jakby dla mnie bardzo ważny element w ogóle każdego spektaklu.
Ja się, no, zasłuchuję się, słuchajcie, za każdym razem muszę się trochę otrząsnąć, bo wiecie, w pracy jest.
Tak, ale właśnie my jesteśmy jeszcze w takim momencie, w którym jakby ta dostępność dla publiczności jest jeszcze wyzwaniem i mało który spektakl jest dostępny albo właśnie jest wybrany raz na jakiś czas, czy mało która wystawa jest regularnie dostępna, a co dopiero, jeśli myślimy o dostępności dla artystów i artystek. I Kasia Żyglicka jest jedną z osób, która przeciera bardzo mocno te szlaki i też to jest znowu też o edukacji też zespołów, które pracują, zespołów produkcyjnych, które tworzą, więc cały czas jeszcze dużo przed nami.
Tak, i myślę też, że w październiku tutaj fundacja też przyjęłam zaproszenie fundacji. Będzie organizowany właśnie warsztat dla choreografów, choreografek, gdzie będziemy się uczyć o choreografii inkluzywnej, więc tutaj też będzie możliwość popracowania, jakby nauczenia się, jak pracować z artystami, z artystkami z niepełnosprawnością. Więc tak, ja sobie nie wyobrażam w ogóle zespołu bez osób, które się tą dostępnością profesjonalnie zajmują i teraz jakby przy swoim kolejnym projekcie właśnie Basia znowu jest Kuba Studziński, który zajmuje się tłumaczeniem na język migowy, więc jakby są osoby, które rzeczywiście muszą się na tej dostępności profesjonalnie znać i jakby znają też mnie, przyjaźnią się ze mną i wiedzą, że Kasia potrzebuje to i tamto i jakby sami też nie boją mi się oferować czegoś i jakby cisnąć na coś, nie? Że jakby Kasia, możesz to zrobić i to i też jakby dają mi feedback, no nie? Jak coś robię i Basia też wiele rzeczy, tak jak właśnie w Poznaniu byłyśmy też jakby wiele rzeczy też proponowała, no nie? Mm-hmm. I to dla mnie jest bardzo ważne. Nie, że tylko przyjmuję, że aha, zrób to i to i to, tylko sama też jest jakby twórczynią. Mm-hmm. Jakby ja to traktuję właśnie jako osobę, która też jest twórczynią spektaklu.
A ty pamiętasz, patrzę na Agatę, pierwsze doświadczenie z Dzikorosłą? Jakieś twoje emocje, twoje doświadczanie, co się dzieje z osobą artystyczną, która jest po drugiej stronie, obserwuje, patrzy, co zbiera, co dostałaś od Dzikorosłej?
Ja szczerze mówiąc Dzikorosłej nie widziałam.
Dobra.
I też specjalnie nie oglądałam nagrania, bo wolę zobaczyć to na żywo. I również bardzo na to czekam, bo cały proces i też to, co czytam o Dzikorosłej, to jak teraz słucham Kasi, jest niezmiernie inspirujące również do naszej pracy. I tutaj czuję, że również ta dostępność jest udostępniana dla mnie, jako do moich pokładów wiedzy, tak? I te znajomości, które nawiązujemy przy realizacji projektu Kasi, myślę, że będą dla naszej fundacji bardzo cenne.
Czyli wy zbieracie po prostu. To jest ta wzajemność. Mm-hmm. To jest dobra opowieść o wzajemności.
Tak. Partnerstwo tak naprawdę,
tak,
nie?
Tak, grupa. Mm-hmm. Czyli ty może jesteś na scenie, ale dobrze jest opowiadać nie tylko o wierzchołku góry lodowej, o czym często mówię, więc taki wielogłos, który się tworzy przy okazji takich projektów, wydawałoby się indywidualnych,
no
prawda?
Tak, że to jest tak naprawdę niepochylanie się nade mną, że się coś o sobie z niepełnosprawnością zrobi, tylko to jest partnerska współpraca. Mm-hmm. Nie, że jakby ja sobie nie wyobrażam pracy artystycznej, w ogóle jakiejkolwiek pracy, z osobą z niepełnosprawnością bez tego partnerstwa, nie? Mhm. Bez szacunku, bez traktowania tej osoby, która jakby nie mieści się w tej cielesnej normie, tej zdrowotnej normie, traktowania jej po prostu z szacunkiem, z, no, tak na, no, z takim człowieczeństwem, prawda? Mimo, że jesteśmy na przykład, jedna osoba jest w większości w tej normie, a druga jest poza tą normą zdrowotną na przykład, nie?
Ale to jest też trochę o jakby takim właśnie też w ogóle budowaniu nowej kultury pracy, takiej właśnie, że w teatrze to wciąż jeszcze nie jest takie oczywiste, że pracuje się partnersko, że pracuje się bez jakby przekraczania granic też.
Ale wydaje mi się, że to też już jest jakaś taka otwarta dyskusja i nie myślę tylko o książce Igi Dzieciuchowicz, bo ona pewnie zasiała nieco fermentu, ale myślę, że w ogóle świadomość, która społecznie się wdziera również przecież do zawodów artystycznych, no po prostu działa. To znaczy pewne zmiany, jak mi się wydaje, czy jak może chciałabym myśleć, są po prostu nieuniknione.
Tak, i też tak myślę, że właśnie, że to już jest taki kierunek, którego nie można zatrzymać.
Mhm. Tak.
I że wyobrażam sobie, że tak po prostu będzie się pracować.
I co, będzie tylko lepiej.
Tak, co prawda to jest tak, że idzie to wolno jak dla mnie, ale idzie. I to jest super, że jakby no nie da się cofnąć.
Ja myślę, że dlatego, że za późno zaczęłaś tańczyć.
No tak, gdybyś to prawda. Mają 40 tańczyć... lat, więc...
Gdybyś zaczęła 20 lat temu, to już byś
Było więcej.
Ale też dzięki tym bletkom tak naprawdę, które i tym lekom, nie? Że myślę, że to, że tak naprawdę one, mimo że jakby też są jakieś skutki uboczne, te społeczne, co nie? Że jakby nie wpisuje się trochę w tą normę, ale też pomagają mi tańczyć, nie? Że jakby w całym moim życiu bardzo często słyszałam, że nie mogę tego zrobić, nie mogę tego, bo mi zdrowie siądzie, bo stracę wzrok, bo się połamię. To jednak to było dla mnie bardzo wzruszające, jak weszłam sama do studia tańca i wysypałam te wszystkie bletki. Siedziałam i płakałam, że po prostu tyle tego zjadłam, ale z drugiej strony sama jakby doszłam do tego, że jestem na tej sali, nie? Że jakby no nie dałam się jakby uwięzić temu, że czegoś nie mogę, nie? Że jakby no tak.
Ale jesteś jedną z wielu, czy wciąż jedną z niewielu? Takich, które się nie poddały.
Znaczy, wiesz co, ja myślę, że jedną z wielu. Jedną z tysięcy. Tylko ci ludzie o tym nie mówią. Że ja jestem pewna, że jest bardzo wiele osób, które zażywają lekarstwa, które chorują na depresję na przykład, która jest cywilizacyjną chorobą. Chorują na jakieś przewlekłe choroby, nie wiem, związane z cukrzycą, z epilepsją i które jakby boją się o tym mówić. Natomiast te leki, które wysypuję na scenie, jakby mam nadzieję, że pozwolą jakby... zaszczepić w świecie taką refleksję, co nie? Że po prostu jesteśmy wśród was, nie? Że to, te bletki świadczą o tym, że jesteśmy wśród was i na widowni też tam jesteście. Mhm. I że nie jesteście sami, nie? I same.
Mhm. Wiesz, ja ci zadałam to pytanie, bo w tekście, który wspomniałam jeszcze przed tym, jak zaczęłyśmy rozmawiać w Didaskaliach, ty zadajesz takie pytanie. Czy potrafisz wymienić 10 polskich artystów, artystek, które mówią o sobie, jestem kaleką albo jestem creep, mnie się nie udało, a tobie?
No tak.
To jest sprzed 2 lat tekst, ale zastanawiam się, czy odpowiedź teraz by się zmieniła.
Jestem w szoku, że to 2 lata temu było. Jakby mi się wydaje, że najpierw to trzeba było odczarować, żeby powiedzieć o sobie, jestem kaleką. I pamiętam, jak kiedyś rozmawiałam coś z moją mamą i mówię, tak zażartowałam, że no co ty kalece nie powiesz, nie? I moja mama wtedy powiedziała, że ej, ale przecież nie lubisz, jak się tak do ciebie mówi, no nie? A ja mówię tak, ja mogę, ale ty nie. Czyli to też jak świadczy od tego, że my najpierw musimy odczarować to słowo, że ja z dumą mogę powiedzieć, ej, jestem kaleką, kiedyś to znaczyło tak. To jest tak samo jak ze słowem queer. Nie, że jakby tak. osoby musiały sobie odczarować to złe doświadczenie, to przekleństwo, to przezywanie ich na swoją korzyść, czyli tak naprawdę bycie kaleką, reprezentowanie tej grupy, no ja noszę z dumą.
Czyli już się oswoiłaś, bo mam wrażenie, że w tym tekście cały czas próbujesz trochę się na nowo zdefiniować.
Prawda?
I wydaje mi się, że być może w Dzikorosłej też sobie postawiłaś takie zadanie, bo gdzieś tam się zastanawiałam się, gdzie jest twoje ja w Dzikorosłej. To znaczy zastanawiam się, czy to, co po przeczytaniu właśnie gdzieś się urodziło w mojej głowie, będzie też widoczne, a być może zupełnie zmieni się moje podejście do tego, w jaki sposób Dzikorosłą bym opisała. I zastanawiam się, czy kiedy zaczynałaś pracę nad tym spektaklem, miałaś w głowie jakąś definicję siebie, a czy teraz masz inną? Czy ty sama się zmieniałaś w trakcie pracy nad tym spektaklem?
No ja myślę, że moja tożsamość jest płynna. Myślę, że tożsamości są w ogóle płynne. Jakby każda praca artystyczna zaczyna się od mojej historii tak naprawdę i ja bardzo pracuję nad czymś, co się moja przyjaciółka nazwała, że to jest sztuka medyczna. Można to też nazwać, lekarze by to nazwali pewnie sztuka lekarska, mogliby się trochę uczyć od tych spektakli, myślę. Ale tak, że to mnie rozwija, ale też to dla mnie jest, no bo tak naprawdę to, co ja, jak ja pracuję, ja to też przeżywam psychicznie na scenie, znaczy w sali, podczas prób i za każdym razem, kiedy ja wysypuję te leki, bo ja te opakowania, bo ja nie przestałam zbierać tych opakowań, wyobraźcie sobie, że ja po prostu teraz mam tak, no nie, przecież nie wysypię tego, znaczy nie wyrzucę tego i ostatnio wysypałam na sali prób z pół roku te opakowania i znowu tego jest pełno, słuchajcie. I za każdym razem właśnie to robi mi coś, no nie? Że z jednej strony rzeczywiście no to mnie zmienia. Wydaje mi się, że jakby coraz bardziej doceniam to, że nie muszę walczyć, tylko jakby zaczynam kochać swoją kruchość. I to, że po prostu, dobra, odpuszczę, że ktoś nazwał mnie kaleką, ktoś coś, bo ja chcę zadbać o siebie. I to jest super, że jakby mam wokół siebie takie osoby jak Basia, czy teraz właśnie jest Agata, która tak dba o promocję, czy jest mój mąż Emil, który mnie wspierał w trakcie procesu twórczego, że jakby ja mogę sobie jakby budować tą swoją kruchość, którą gdzieś zatraciłam przez to, że ciągle musiałam walczyć o swoje. Więc tak, mi się wydaje, że ta moja tożsamość, jakby ona jest płynna, ale ten rdzeń, jakby ja tak mocno zakopałam, że ja teraz próbuję go jakby odkopać, czyli tą moją kruchość i w końcu zacząć robić spektakle, które nie mówią już o tych trudnościach, ale na przykład teraz będę robić spektakl o nadziei i o takiej radykalnej wyobraźni, czyli o utopii. I Basia też właśnie będzie tutaj robić audiodeskrypcję, więc chciałabym, żeby nie było takiej autoetnografii, czyli takiej skupiać się właśnie tylko na jakiejś takiej historii osób z niepełnosprawnością, tylko jednak odnieść się właśnie do takiego szerszego społeczeństwa, świata, no nie? Żeby każdy tam mógł znaleźć coś dla siebie.
Ale wiesz co, tak sobie też myślę o tekstach, czy w zasadzie autorkach, które przywołujesz. Co najmniej jedną książkę przetłumaczoną na język polski każdej z wymienionych autorek państwo znajdziecie, czyli zarówno Taylor, jak i Ann Boyer na przykład. Obumarła, to była książka wydana niedawno stosunkowo w wydawnictwie Czarne. Urszula Zajączkowska z taką narracją ekopoetyki. No jest absolutną już taką przecieraczką szlaków i silnym głosem, więc zarówno naukowym, jak i literackim, więc myślę, że tutaj nie muszę przedstawiać. Natomiast wiesz, miałam takie skojarzenie, kiedy cię teraz słuchałam, też powiedziałaś o moja siostra artystyczna z Audre Lorde i taką próbą...
Siostra outsiderka.
Dokładnie, taką ideą w ogóle redefinicji siostrzeństwa, ale też wychodzeniu właśnie poza to, co kalekie, tylko w ogóle o doświadczeniu choroby, prawda? Jakby jako takiego elementu opowieści. Zagadałyśmy się, dziewczyny, patrzę na was i wiecie, co mi się nasuwa, patrząc też trochę na to, jak reagowałyście na to, co Kasia mówi, że chyba zasadnym pytaniem, być może ostatnim, a być może zachęcającym też państwa do tego, żeby się wybrać na spektakl, jest to, co wam daje praca z Kasią?
O Boże.
Ty teraz nic nie mówisz, Kasia, po prostu. Dobra. Nic nie mówisz.
Jakąś taką otwartość, której nawet nie oczekiwałam, że to się wydarzy, ale naprawdę uruchamia to kolejne, bo mam je chyba, pokłady wrażliwości i uważności. No ja się też dużo uczę takich praktycznych rzeczy, po prostu.
Puścisz dalej.
Na pewno przekujemy to też na nasze kolejne działania. Na to liczę. Mhm.
A ja bym powiedziała, tak, bo można by pomyśleć o Kasi jako ekspertce od niepełnosprawności, ale w ogóle nie, Kasia jest po prostu ekspertką od życia dla mnie i uczę się od niej bardzo dużo, bo my też miałyśmy różne zawodowe przygody i twój projekt wytchnieniowy dla uchodźczyń z Ukrainy i warsztaty choreograficzne też, które robiłyśmy kiedyś dla międzypokoleniowej grupy z dużą przewagą seniorów i seniorek. Więc dla mnie po prostu też to, jak ty myślisz o ciele, o ruchu, o kobiecości, w ogóle o byciu też w relacji z ludźmi, to jest bardzo zawsze wzbogacające.
Bardzo wam dziękuję za te słowa, bo jakby będą mnie dzisiaj niosły. Dzisiaj jest poniedziałek, początek roku. Biorę sobie je i będą mnie niosły.
Ja bym chciała, żeby państwa też poniosły dobre słowa. Natomiast nadzieja, widzę, że jest takim elementem, który jest nam w ogóle społecznie bardzo potrzebny. Festiwal Konrada to w tym roku nadzieja radykalna. I tak sobie myślę, że być może te idee, które nam towarzyszą intelektualnie, społecznie, międzyludzko, to być może nadzieja jest takim elementem, który powinien powracać i towarzyszyć. No, więc tak, jest za 9:03, czyli ja już cierpię, ponieważ muszę skończyć tą rozmowę. Brakuje nam około 2 godzin do tego, żebym była zadowolona, że się spotkałyśmy i porozmawiałyśmy, więc mam nadzieję, że to nie ostatnie nasze spotkanie. Proszę państwa, wszystkie informacje o Dzikorosłej, o Fundacji Crash on Trash, która prężnie działa i mam nadzieję, że będzie wam wiać wiaterek w skrzydełka i żebyście działały pięknie dalej. Wcielenia, trzecia odsłona. Proszę sobie zapisywać na karteczkach, zapamiętać, pędzić na strony internetowe, sprawdzać, a my widzimy się 6 o 19 w Strefie Nowej na Dzikorosłej. Będziemy kibicować i wysyłać energię Kasi z publiczności. Więc będziemy się żegnać wszystkie, bo już nawet nie ma czasu na przerwę. Agata Kamykowska, Katarzyna Żeglicka, Basia Pasterak, Georgina Gryboś i Paweł Lorenz, który realizował dzisiejszy program. Wszyscy państwu machamy, życząc dobrego tygodnia, a dzieciakom dobrej szkoły przez najbliższe kilka długich miesięcy. Do widzenia.
Dziękujemy za zaproszenie.
Dziękujemy. Do widzenia.
Radio Kraków Kultura.